Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
13 minut po godzinie 9. Przemysław Woś, dzień dobry. Dzisiaj ze studia w Słupsku śniadanie polityków, ale też trochę zdalnie. Zacznijmy od tych, którzy na łączach. Magdalena Kołodziejczak, pani poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry. I pani senator Anna Górska, Lewica. Dzień dobry. Jest jakiś problem, ale mam nadzieję, że go przezwyciężymy. Na pewno w studiu w Słupsku jest poseł Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy od tematu, który wczoraj wypłynął. Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane i tylko wyłącznie przez to, że ja ich ponownie ułaskawię. Po prostu ułaskawię, żeby ich po prostu ratować, no to to zrobię. Mówił w wywiadzie udzielonemu redaktorowi naczelnemu Superekspresu Grzegorzowi Zasępie prezydent Andrzej Duda. Ponowne ułaskawienie. Jak panie to skomentują na początek, pani poseł Magdalena Kołodziejczak?
No, pan prezydent ma taką możliwość i wydaje mi się, że skoro uważa, jest przekonany, że są spełnione wszystkie przesłanki do tego, żeby takie ułaskawienie mogło być zastosowane, to powinien podjąć taką decyzję. Natomiast nie czekać tutaj na decyzję pana ministra sprawiedliwości, na rozpatrywanie wszelkich aspektów tej sprawy. Jestem przekonana, że pan prezydent zna kwestie odpowiedzialności i win, jakie ciążą na panu Kamińskim i na panu Wąsiku, i myślę, że to by zakończyło sprawę i wiedzielibyśmy też, kto bierze odpowiedzialność za tego typu rozstrzygnięcie.
W pani opinii prezydent powinien podjąć decyzję od razu, nie czekając na to, co zdecyduje minister sprawiedliwości?
To jest bardzo trudny temat, dlatego że minister sprawiedliwości musi przeanalizować wszystkie elementy, musi się zapoznać z aktami sprawy. Poza tym są pewne warunki, które należy spełnić w momencie, kiedy o takie ułaskawienie wnioskuje się do pana prezydenta. No między innymi to, o czym już też media informowały i można przeczytać w kodeksie postępowania karnego, a więc już jakiś czas odbywania tej kary, widoczny efekt resocjalizacji, nadzwyczajne okoliczności związane z sytuacją osobistą. Myślę, że jeśli pan prezydent podejmie się tej procedury, to pewnie dokładnie te wszystkie elementy przeanalizuje.
Pani senator Anna Górska, co pani sądzi o tej deklaracji prezydenta, że będzie ponowne ułaskawienie? Z czego pani zdaniem ten ruch wynika?
No, moim zdaniem ten ruch wynika z tego, że trochę chyba przestaje być wartościowa ta legenda, którą próbuje się tworzyć wokół tak zwanych więźniów politycznych i trzeba znowu trochę podgrzać atmosferę, wypuścić panów, zrobić znowu show wokół ich prób wejścia do Sejmu i uczestniczenia w obradach. Tam zachodzi przesłanka rzeczywiście stanu zdrowia, zdaje się, jednego z panów, pana Mariusza Kamińskiego, którą można by było uwzględnić. Natomiast prawda jest taka, że pan prezydent stał się zakładnikiem we własnej pułapce, którą stworzył, bo to ułaskawienie, którego dokonał w 2015 roku, nie miało szansy zadziałać tak, że ta sprawa właściwie znika, wszyscy są niewinni, nie ma tematu, ponieważ wiemy doskonale, że później wydawane wyroki, w tym Sądu Najwyższego, przypomnę, który nakazał Sądowi Okręgowemu dokończyć ten proces, wskazywały na to, że ta sprawa nie zniknie tak szybko i pan prezydent powinien był już wtedy, wiedział doskonale o tym, że stanie przed tą decyzją, czy dokonać tak zwanego ponownego ułaskawienia. To wprowadza nam zupełnie jakąś absolutnie rewolucyjną, nową konstrukcję prawną do naszego porządku. I dzisiaj taką decyzję podejmuje. To jest autonomiczna decyzja prezydenta i prawo łaski jest jego prerogatywą. Proces się zakończył, wyrok jest prawomocny, więc zachodzą formalne przesłanki do tego, żeby takie ułaskawienie się odbyło, żeby było skuteczne prawnie. No i tyle mogę powiedzieć w tej sprawie.
pani senator Anna Górska, poseł Piotr Miller, czy tym, tą decyzją, tą zapowiedzią prezydent tym samym przyznaje, że to ułaskawienie sprzed 8-9 lat właściwie było nieskuteczne?
Nie, przede wszystkim uporządkujmy trochę dyskusję pod kątem prawnym właśnie, bo pan prezydent już zastosował prawo łaski i zgodnie z konstytucją jest jedna tylko kwestia, która ogranicza prawo łaski pana prezydenta, to jest skazanie przez Trybunał Stanu. Tu oczywiście taka przesłanka nie zachodzi, więc mógł pan prezydent łaskawić na danym etapie postępowania jeszcze bez prawomocnego wyroku i taka jest nasza opinia. Natomiast ta władza wykonuje ten wyrok bezprawnie, w związku z tym pan prezydent, no, widząc to, co się dzieje, po prostu próbuje podjąć działania, które doprowadzą do skutecznego zrealizowania jego kompetencji jako prezydenta. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jak ja słyszę, że to przeciąganie się komuś, czy to łaskawienie ma służyć politycznie, no to ja się zastanawiam, czemu służy właśnie to, co robi pan minister Bodnar. To znaczy, on doprowadza do sytuacji takiego polaryzacji. No i pytanie, komu to służy? No, raczej nie Prawu i Sprawiedliwości akurat, tylko właśnie rządowi obecnemu, czyli temu, że my musimy zajmować się tymi sprawami bardzo ważnymi, a jednocześnie nie kontrolujemy tego, co w tej chwili... Znaczy, debata publiczna nie skupia się na kontrolowaniu tego, co robi władza w pozostałym zakresie. A robi bardzo dużo, szanowni państwo, bo tak jak wiecie, próbują nielegalnie odwołać prokuratora krajowego, ale też nie dotrzymują po prostu obietnic, chociażby w zakresie podwyżek dla nauczycieli. Dzisiaj widziałem wypowiedź pani minister Nowackiej, która, no, tak właściwie mówi, że pan premier to bardzo chciał, bardzo wierzył w to, co mówi, no ale od wiary się rzeczywistość sama nie zmienia, od czynów się zmienia.
A kiedy panowie Wąsik i Kamiński opuszczą zakłady karne, pana zdaniem?
To zależy już od toczącego się postępowania. Pan prezydent, rozumiem, też chce zastosować procedurę łaskawieniową, żeby zaraz też nie było jakichś znowu dziwnych sytuacji, że niby skorzystał niepoprawnie z prawa łaski. Gdyby minister Bodnar chciał ochłodzić tutaj te emocje, ostudzić te emocje, to podjąłby decyzję o zawieszeniu wykonywania kary. Ale jak rozumiem, pan prezydent widzi, że to będzie niemożliwe i pewnie prawo łaski zastosuje po prostu szybciej.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Budżet na rok 2024 przeszedł przez Sejm, trafia teraz do Senatu. Dochody państwa na ten rok to 682,4 miliarda, wydatki 866,4 miliarda, deficyt budżetowy 184 miliardy, 19 miliardów więcej niż planował to rząd Mateusza Morawieckiego. Pan poseł Miller nie poparł budżetu?
Nie poparłem budżetu, ponieważ tam były też dokonane takie ruchy, jak na przykład ucięcie dotacji chociażby dla Instytutu Pamięci Narodowej czy dla innych instytucji, które miały czysto charakter polityczny. A poza tym w tym budżecie nie ma też dotrzymanych obietnic, które składała Platforma Obywatelska, chociażby właśnie tego minimum 1500 zł dla nauczycieli od zasadniczego wynagrodzenia. Jest jeszcze kilka innych rzeczy niedotrzymanych, tak jak kwota wolna od podatku do 60 tysięcy podniesiona i tak dalej, i tak dalej. No i przy tym zwiększony deficyt budżetu państwa. Co ciekawe, przypominacie sobie państwo przed wyborami, co było mówione, że niby jest katastrofalna sytuacja budżetu państwa. Nagle się okazuje, że po wyborach nie jest katastrofalna, bo jest dobra. Jeszcze można zwiększyć deficyt, jak się okazuje. I jakoś ekonomiści związani z Platformą Obywatelską już tak bardzo nie krzyczą i nie tupią nogami.
Zostaje 800 plus, 13 i 14 emerytura, podwójna waloryzacja rent i emerytur. Też zostały zapowiedziane pani poseł Magdalena Kołodziejczak. To jest odpowiedzialny budżet ze zwiększonym deficytem? Czy on jest do utrzymania, pani
proszę
zdaniem?
Proszę państwa, praca nad budżetem w zasadzie zaczyna się na kolejny rok, w połowie roku bieżącego. I ja chciałam przypomnieć tylko, że my mówiliśmy już na początku po objęciu władzy, że ten czas jest niezbędny, żeby można było ten budżet zrewidować i go poprawić przede wszystkim. No niestety decyzją pana prezydenta został powołany dwutygodniowy rząd, gdzie też było jasno powiedziane, no każdy patrzący obiektywnie na sytuację polityczną doskonale wiedział, że nie ma szans na to, żeby pan premier Morawiecki utworzył rząd, o którym tak szeroko opowiadał. W związku z tym no szkoda, bo dwa tygodnie poszły absolutnie, zostały zmarnowane i w związku z powyższym trzeba było w bardzo krótkim czasie ten budżet chociaż troszeczkę przemodelować. Ja bardzo często
pani poseł, jedno pytanie, jeżeli mogę prosić. Pani poseł, koalicja, przepraszam bardzo, jedno pytanie. Czy pani dwa tygodnie Dobrze, te dwa tygodnie były dla pani zdaniem kluczowe. Coś dałoby się jeszcze zmienić przez te dwa tygodnie?
To znaczy, wie pan co, no mieć 20 dni, a mieć 5 dni, no to jest ogromna różnica. Tak, także uważam, że te dwa tygodnie pozwoliłyby może na bardziej dokładne przyglądnięcie się i może przemodelowanie tego.
Ja mam takie pytanie do pani poseł, bo rzekomo wy przygotowywaliście to wszystko miesiącami wcześniej, te ustawy pełne, te szafki pełne ustaw,
tak.
A jak patrzę na posiedzenia rządu, no to niestety tych projektów ustaw bardzo mało ostatnio i prawie w ogóle, no więc pytanie, jak to było?
Wie pan, ja myślę, że tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o budżet, to nikt tego dokumentu wcześniej nie wiedział. Trudno pracować nad czymś, czego się nie widzi. No, jest mnóstwo danych, które są niezbędne do utworzenia budżetu, a więc to było, żeby na wirtualnej rzeczywistości pracować było niemożliwe. Ale teraz wróćmy do budżetu. I w związku z powyższym został przedłożony dokument, który został przyjęty przez Sejm większością. Ja bardzo się cieszę, że wzrosły takie wydatki jak chociażby na bezpieczeństwo, czy na programy społeczne, czy na ochronę zdrowia. Natomiast no, niezwykle ważne jest też wprowadzenie finansowania metody in vitro, czy chociażby tego już symbolicznego za niewielkie pieniądze telefonu zaufania w kwocie 10 milionów, ale jakże ważnego instrumentu. Natomiast tak jak każdy, kto troszeczkę zajmuje się finansami, wie, że w trakcie roku można ten budżet trochę przemodelowywać, bo zmieniają się różnego rodzaju wskaźniki, chociażby na przykład wpływy do budżetu. Natomiast ja słyszę ciągle takie powtarzanie, że koalicja nie wywiązuje się ze swoich obietnic. To, drodzy Państwo, my jesteśmy dopiero od 13 listopada, w związku z tym dajcie troszeczkę czasu i proszę nie epatować takimi sformułowaniami, że to jeszcze nie zostało zrealizowane, czy jakieś inna obietnica, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby formacja, która przejmuje władzę w ciągu miesiąca czy dwóch zrealizowała wszystkie postulaty. No na to są potrzebne ogromne
pani poseł,
pieniądze.
Przecież
to
wydeklarowaliście, że zrealizujecie swoje 100 konkretów na 100 dni. Rolą opozycji jest to, aby rozliczać rządzących z deklaracji politycznych. Gdybyście nie złożyli tych deklaracji, 100 konkretów na 100 dni z konkretnymi finansami, 1500 minimalnego zasadniczego wynagrodzenia w górę, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to przecież dzisiaj nikt was by z tego nie rozliczał. No ale okazuje się, że wasze obietnice po prostu były puste, więc niech pani się nie dziwi, bo rolą opozycji jest właśnie to, żeby w takich sytuacjach reagować i rozliczać rządzących.
Pani poseł Magdalena Kołodziejczak, pani ma teraz głos.
No właśnie. Więc ja myślę, że pozwólcie nam spokojnie pracować. Natomiast to, co pan mówi, że debata jest słabo prowadzona, no to też proszę nie przeszkadzać w prowadzeniu tej debaty, nie przerywać posiedzeń Sejmu, nie krzyczeć, nie klaskać, tylko po prostu wspólnie zacznijmy pracować i może rzeczywiście troszeczkę z tego impasu wyjdziemy. Poza tym no, myślę, że niezwykle istotną rzeczą jest to, co chwileczkę się nam objawia, a więc różnego rodzaju fundusze, wydatkowanie środków niezgodnie z przepisami prawa, wydatkowanie olbrzymich środków na instytucje, na fundacje. I do tego też musimy, to wszystko też musimy dokładnie przeanalizować, żeby tak naprawdę wiedzieć, jak wyglądają finanse państwa. Uważam, że ten budżet jest bardzo dobry, ja jestem bardzo z niego zadowolona i mam nadzieję, że nasi wyborcy też zrozumieją, że pracujemy w bardzo trudnym okresie. Dziękuję.
Pani senator Anna Górska, pani tam odnajduje w tym budżecie rzeczy, z których Lewica może być dumna w tym roku, w 2024, jeżeli chodzi o zapowiedzi realizacji budżetu?
Myślę, że jest tam wiele rzeczy, które udało się, mimo tego, że rzeczywiście tego czasu na pracę nad tym budżetem, już po powołaniu rządu, objęciu ministerstw przez koalicję rządzącą, nie było za dużo. Ja chciałabym tylko zacząć od takiego krótkiego zadania z matematyki, ponieważ rząd został powołany 13 grudnia, przypomnę, to jest około 40 dni, więc do 100 dni jest jeszcze trochę czasu i jeśli zajmowaliśmy się do tej pory głównie naprawianiem tego budżetu, bo tutaj no, przede wszystkim ten budżet nie jest od początku do końca stworzony.
Pani senator, z tego co ja pamiętam, to rząd był powołany 13 grudnia, pani powiedziała 30 grudnia, więc chyba przejęzyczenie.
13 powiedziałam. Nie.
Przez to 30 usłyszałem.
Przepraszam, ale powiedziałam na 13 grudnia, to jest około 40 dni, więc do 100 jeszcze zostało nam dużo czasu. I z tego co wiem, to w ministerstwach naprawdę trwają intensywne prace, żeby jak najwięcej z tych obietnic, które były deklarowane, przygotować. Natomiast wracając do tego budżetu, no biorąc pod uwagę fakt, że jest to de facto budżet, to w całości jego struktury, wydatków i dochodów przygotowane przez poprzednią ekipę, to myślę, że i tak dużo udało się zmienić. te podwyżki, o których była mowa dla całej sfery budżetowej, ale również dla nauczycieli, no to jest przede wszystkim rzecz no, historyczna, ponieważ przypomnę, że takich podwyżek w budżecie państwa przez ostatnich 8 lat dla budżetówki i dla nauczycieli nie było w ogóle. Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego, że miała usta pełne frazesów o dbaniu o ludzi, zamrażało pensje nauczycieli i sfery budżetowej, by dokonywano tylko minimalnych korekt w miarę jak rosła podwyżki. My też osobiście cieszę zarówno to, że znalazły się pieniądze na in vitro, które w końcu będzie finansowane przez państwo, oraz ważną rzeczą jest to, że zapisano mechanizm również podwójnej waloryzacji emerytur w przypadku, kiedy inflacja będzie przekraczała 5%. To jest postulat Lewicy, który zgłaszaliśmy od 2 lat jeszcze poprzedniemu rządowi, że taka waloryzacja rent i emerytur, czy dla tych osób, które są w najtrudniejszej bardzo często sytuacji finansowej w dobie galopującej inflacji, to jest absolutna konieczność. Nie znalazło się to, nie znalazło to uznania partii rządzącej, więc a w tym budżecie oprócz utrzymania 13 i 14 emerytury, przeciwko której, jak rozumiem, pan poseł Miller teraz głosował, znalazła się jeszcze ta podwójna waloryzacja w przypadku inflacji w wysokości powyżej 5%. Więc to są na pewno rzeczy, które warto podkreślić warto podkreślić to, że rzeczywiście duże, przede wszystkim te zmiany, których dokonano, to są wydatki, które nie idą na magiczne instytuty, dziwnego pochodzenia fundacje, tylko idą po prostu na zabezpieczenie sytuacji finansowej Polek i Polaków.
Pan poseł Piotr Miller, widzi pan różnicę w budżecie? Nie będzie magicznych instytutów, tylko będą podwyżki dla budżetówki i dla nauczycieli.
Przede wszystkim pani senator tutaj mówi o tym, że ktoś głosował przeciwko 13 czy 14 emeryturze. No, pani senator, przypomnę jednak, że w tej ustawie budżetowej 13 i 14 emerytura musiały być zapisane, bo ustawy te przyjął Rząd Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji. Po prostu ustawy wymuszają, tak samo jak 800+. To nie jest żadną łaską, że w tej ustawie budżetowej to się znajduje, tylko to wynika z obowiązków ustawowych i wy tego po prostu nie mogliście zlikwidować. Bez całej ścieżki legislacyjnej, którą by zablokował w tym wypadku pan prezydent. Tak samo nie mogliście tego zamrozić w ustawie okołobudżetowej, bo też zapewne by się to spotkało z wetem pana prezydenta. Więc nie róbcie z siebie bohaterów, że utrzymujecie programy społeczne, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja konsekwentnie będę o tym mówił, bo taka jest rola opozycji. Rozliczanie z obietnic wyborczych i Koalicja Obywatelska zaproponowała wiele różnego rodzaju rozwiązań, takich właśnie jak 1500 do zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli, to się nie znalazło w budżecie, tak samo jak się nie znalazła kwota wolna od podatku w budżecie, tak samo jak się okazuje, w ostatnim czasie podejmujecie decyzję, chociażby w kontekście Słupska, w którym dzisiaj tutaj jestem, zabrania 20 milionów złotych dla Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku na akademiki, a były tyle obietnic, że nic co dane nie będzie odebrane. No właśnie tam, gdzie możecie odebrać, gdzie nie potrzeba ustaw, to robicie.
Pani poseł Magdalena Kołodziejczak, pani zdaniem nauczyciele powinni być zadowoleni z tych podwyżek, które wprowadzacie w tym budżecie, bo cytat z Gazety Wyborczej z soboty, jeżeli pani pozwoli. Nie jestem rozczarowana, jestem wściekła, przyznaje wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak. To jej reakcja na projekt rozporządzenia płacowego dla nauczycieli. Wynika z niego, że obiecane jeszcze w kampanii nie mniej niż 1500 zł brutto nie dotyczy realnych wynagrodzeń, tylko średnich, do których wliczane jest wszystkich kilkanaście dodatków, jak również odprawy emerytalne. I ZNP wylicza. Nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 1218 zł brutto, mianowany 1167, a dyplomowany 1365 zł. To są wysokie podwyżki, trzeba to powiedzieć wprost. Natomiast ZNP mówi, nie tak się umawialiśmy z rządem.
Proszę pani Państwa, poseł? Rzeczywiście. Tak, halo? Słyszymy się?
Tak, słyszymy się jak najbardziej. Proszę bardzo.
Tak, rzeczywiście wczoraj słyszałam fragmenty dyskusji, jakie na ten temat się w tej chwili odbywają. Natomiast ta kwota, którą zapowiadaliśmy, jest to kwota, którą realnie dostaną nauczyciele. Nie jest to podwyżka do samej zasadniczej, ale ja muszę powiedzieć, że wynagrodzenia dla nauczycieli są dosyć skomplikowane, składają się z wielu dodatków i wielu pochodnych od wynagrodzeń. W związku z tym tam są na przykład dodatki wiejskie, dodatek stażowy, tak jak każdy ma, i cały szereg innych. I w efekcie te podwyżki, biorąc pod uwagę, bo jeżeli podnosimy wynagrodzenie zasadnicze, to automatycznie rosną wszystkie inne dodatki, które są wypłacane w ramach ostatecznego wynagrodzenia za pracę. I to daje nam podwyżki, o których rozmawialiśmy na samym początku i takie one są. Być może w trakcie tej ogromnej ilości wypowiedzi, bo nie wszyscy rozumieją, nie wszyscy też rozumieją, co to jest zasadnicze, co to jest wynagrodzenie brutto, biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki, wszystkie składniki, doszło do pewnego nieporozumienia. Natomiast tak jak pan powiedział, jest to historycznie najwyższa podwyżka. Przede wszystkim myślę, że ogromne znaczenie ma ta podwyżka 33% dla nauczycieli początkujących, bo przypomnę, że nauczyciel początkujący jeszcze do niedawna zarabiał najniższą krajową, a więc wiele zawodów nie wymagających tak wysokich kwalifikacji i długich studiów zarabiało dużo więcej niż nauczyciel początkujący. Myślę też, że to jest wreszcie taki ruch w stronę tego, żeby te kadry pozyskiwać do tego zawodu o jak najwyższych kwalifikacjach i żeby je w ogóle pozyskiwać, bo widzimy, że w tej chwili średnia wieku nauczycieli dramatycznie nam wzrasta i są to pracownicy o coraz wyższym wieku, a co by nie mówić tutaj, bardzo byśmy chcieli pozyskiwać, żeby też do tego zawodu przychodziło dużo młodych ludzi. Jest to też okazja do tego, żeby podnieść rangę tego zawodu i ja mam nadzieję, że na skutek pewnych wyjaśnień i rozmów, również ze związkami zawodowymi, które reprezentują nauczycieli, te wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione, a ta niecierpliwość ze strony nauczycieli bierze się też poniekąd, to jest taka pochodna z tej sytuacji, jaka miała do tej pory miejsce, że obiecywano nauczycielom podwyżki, potem one były rozkładane na długi czas albo nie były takie dawane, o jakich wcześniej mówiono. W związku z powyższym jestem przekonana, że w momencie, kiedy te środki przede wszystkim wpłyną na konto nauczycieli, zobaczą, że realnie mają dużo większe środki, sytuacja ulegnie absolutnie uspokojeniu.
Pani poseł, ja myślę, że to trochę też wina dziennikarzy. Powinniśmy mocniej dopytywać o te podwyżki w szczegółach. Chociaż w Gazecie Prawnej 11 września ubiegłego roku w Opolu premier Donald Tusk mówił tak. Pracownicy budżetówki muszą dostać 20% podwyżki, a nauczyciele 30%, minimum 1500 od każdego etatu. I też dodał lider Platformy wtedy, tej samej rozmowie. Pani poseł, tylko skończę, że dla pisowskich urzędników każdy, kto ciężko pracuje, jest w jakimś sensie zagrożeniem lub wrogiem, więc podtrzymuje deklarację o podwyżkach. I pretensja nauczycieli nie dotyczy tego, że podwyżki są, bo one są rzeczywiście duże i znaczące. Natomiast obiecywaliście 1500 od każdego etatu.
Tylko widzi pan, i teraz to pana sformułowanie... Halo? Bo coś...
Tak, słyszymy się bardzo dobrze.
No właśnie,
tak.
bo tu chodzi o bardzo precyzyjne formułowanie pewnych pojęć, tak? Bo teraz nauczyciel początkujący z wszystkimi dodatkami, jakie wzrosną również w związku z podniesieniem wynagrodzenia zasadniczego, w sumie dostanie około 1700 zł podwyżki. W związku z tym de facto w sumie nauczyciele dostaną tę obiecaną podwyżkę, natomiast nie dostaną, bo cały problem polega na tym, że nauczyciele w tej chwili stoją na stanowisku, że oni powinni dostać to w wynagrodzeniu zasadniczym, a potem od tego wynagrodzenia zasadniczego jeszcze na przykład jest dodatek stażowy, tak? Czyli jeżeli dostanie do wynagrodzenia zasadniczego 1500 zł, to ten dodatek stażowy automatycznie znowu rośnie w odniesieniu do tych 1500 zł. Czyli natomiast...
Czyli w pani opinii, krótko mówiąc, kiedy wpłyną przelewy, to wszystko się uspokoi, tak?
To znaczy ja myślę tak, że nauczyciele zobaczą, że realnie na ich konto wpływa taka kwota, jaką mieli obiecaną. W związku z powyższym te pewnie niedomówienia się zakończą.
Pani senator Anna Górska, pani się zgadza z tym, że jak w marcu wpłyną te pieniądze na konta nauczycieli, to rozczarowanie albo zniknie, albo będzie mniejsze? Bo dzisiaj, czy słyszała pani cytat z Gazety Wyborczej? Jestem nie tylko rozczarowana, ale wściekła, mówi wiceszefowa ZNP.
No tak, tam szef, pan Broniarz, zdaje się, że trochę tonował tą wypowiedź, bo zacznijmy od tego. Bo nauczyciele, którzy dostali te podwyżki, nawet biorąc pod uwagę kwoty po podwyżkach, to nie są pensje godne. To nadal są pensje, to nie są pensje wysoko kwalifikowanych specjalistów, a przypomnę, jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda ustawa o nabywaniu uprawnień do wykonywania zawodów nauczyciela, to naprawdę trzeba mieć bardzo wysokie kwalifikacje, pokończone studia licencjackie, magisterskie, dodatkowe, żeby wielu przedmiotów uczyć w polskiej szkole. I gdybyśmy patrzyli na to, jak ludzie o takich kompetencjach, o takim wykształceniu zarabiają w tak zwanym prywatnym sektorze, no to nadal mówimy o tym, że to nadal musimy przyznać, że nauczyciele nie są grupą, którą do tej pory rządy jakoś specjalnie wynagradzały za pracę. Ale ta sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest efektem tych wszystkich zapóźnień, które odbywały się przez ostatnie lata w podnoszeniu tych wynagrodzeń. I kiedy dzisiaj mówimy, że de facto, jeżeli była obiecana podwyżka 30%, a żeby uzyskać efekt realnie finansowy w postaci 1500 zł brutto podwyżki, łącznie już nawet z dodatkami, o których mówiła pani posłanka, to ona i tak wychodzi ponad te 30%, bo w przypadku nauczycieli początkujących to jest 33%, to tylko pokazuje, jak niskie były do tej pory te wynagrodzenia. I ja w ogóle uważam, że to jest pierwszy krok i to powinien być pierwszy krok w podnoszeniu wynagrodzeń nauczycieli. I wierzę głęboko w to, że ten rząd nie poprzestanie na tej podwyżce, że zostanie zawarta umowa społeczna pomiędzy rządem a nauczycielami wszystkimi w ogóle, jeśli chodzi o sukcesywne zwiększanie ich wynagrodzenia, ponieważ musimy dojść do takiego poziomu, gdzie polski nauczyciel, polska nauczycielka, bo to są głównie kobiety, przypominam, właśnie z racji tego, że ta praca jest niskopłatna, w większości przypadków ten zawód wykonują głównie kobiety i to jest specyfika tak zwanych zawodów kobiecych, to mam taką nadzieję, że w końcu polskie nauczycielki będą zarabiały godnie i zbliżą się do wynagrodzeń w innych krajach europejskich, w krajach zachodniej Europy. Bo już naprawdę najwyższy czas, my musimy przestać oszczędzać na edukacji, bo jeżeli potem słyszymy i czytamy nieustające zarzuty właśnie o tym, że polscy uczniowie spadają w rankingach, że ich poziom wiedzy się obniża, że coraz gorzej zdają egzaminy, że matury z przedmiotów takich chociażby jak matematyka mamy coraz niższe efekty, to jest między innymi efekt tego, że bardzo dużo nauczycieli odchodzi z zawodu i to właśnie nauczycieli o bardzo wysokich kompetencjach, ponieważ po prostu idą do lepiej płatnych prac. Więc ja bym sobie życzyła, żeby to był pierwszy, bardzo znaczący krok w podnoszeniu tych płac i do wyrównywaniu takiego poziomu życia nauczycieli w Polsce względem nauczycieli z Europy Zachodniej czy ze Skandynawii, gdzie zawód nauczyciela jest naprawdę zawodem świetnie opłacanym, cieszącym się ogromną estymą. A w Polsce właśnie też między innymi przez to, że był to zawód, któremu odmawiał poprzedni rząd regularnie znaczących podwyżek, które wyrównywałyby realnie wzrosty cen, które podnosiłby też w sposób finansowy prestiż i jakość tego zawodu, to mamy dzisiaj też sytuację znaczącego obniżenia się po prostu prestiżu zawodu nauczyciela i musimy z tym przerwać, bo inaczej po prostu zakopiemy edukację publiczną.
Pani senator Anna Górska, poseł Piotr Miller.
No ja może powiedzieć tyle, no, bo gdy tutaj słyszę tych tłumaczeń się z niezrealizowania tej obietnicy, to po prostu stawiam takie pytanie, dlaczego taką deklarację składaliście? Bo przecież to nie jest tak, że ktoś twierdzi, że te wynagrodzenia, nie wiem, są, że te podwyżki są bardzo małe. One są znaczące, ale obiecaliście więcej. I w związku z tym to jest to, obiecaliście w momencie wyborczym 1500 do zasadniczego wynagrodzenia. To są słowa Donalda Tuska, aktualnego premiera. Pani senator, cieszę się z tych deklaracji, które pani składa. Jest posiedzenie Senatu, nie wiem, czy już przed wami, czy już za wami, czy nie, akurat jeżeli chodzi o ustawę budżetową. No jestem przekonany, że pani w takim razie zgłosi odpowiednie poprawki.
Senat teraz będzie obradował.
Tak, czyli w tym tygodniu jest Senat, bo Sejm jest faktycznie pod koniec tego tygodnia. Czyli pani senator, skoro składa takie deklaracje, jestem przekonany, że złoży poprawki budżetowe do tego, żeby faktycznie te 1500 zasadniczego było wprowadzone. Ale jeszcze jedna rzecz, w kontekście już też edukacji, bo też jedną z rzeczy, której szybko nie robicie, bo tej rzeczy szybko nie zrobicie, ale szybko zrobiliście, podjęliście taką decyzję ad hoc co do kwestii związanej z brakiem prac domowych. Zamiast zastanowić się głęboko, w jaki sposób zreformować tego typu obszar, to wylewacie dziecko z kąpielą. Jeżeli chodzi o przymusowy brak prac domowych, zastanówcie się, czy to jest dobry krok, czy nie lepiej naprawdę poważnie się zastanowić, w jaki sposób ułożyć te prace domowe, bo oczywiście one w wielu miejscach są przesadnie wielkie, przesadnie dużo ich jest, ale zakaz prac domowych, no to jest rozwiązanie, które na pewno nie podwyższy poziom polskiej edukacji.
Pani senator, pani mówiła o tym, że poziom polskiej edukacji spada. To rzeczywiście, zaraz do pani poseł Kodzieczak jeszcze wrócimy. Pani senator, pani opinii rzeczywiście brak prac domowych i brak oceniania, czy zakaz oceniania prac domowych, który będzie wprowadzony, wpłynie na podniesienie jakości polskiej edukacji?
Myślę, że dzieci, które spędzają w szkole po kilka, czasami nawet 10 godzin, bo program nauczania mamy tak przeładowany z wielu przedmiotów. Panowie, kolejni ministrowie Prawa i Sprawiedliwości dbali o to, żeby jeszcze dołożyć coś, jeszcze więcej pamięciówki, jeszcze trzeba się więcej nauczyć, jeszcze grubsze podręczniki, a jeszcze dodatkowe przedmioty nikomu niepotrzebne. To myślę, że jeśli popatrzymy na to, jak wyglądają lekcje i ile czasu dzieci spędzają w szkole, to jest to naprawdę czas, w którym dobrze poprowadzona lekcja, przy korekcie też programu nauczania, która też będzie wprowadzona, też zapowiada to ministra edukacji pani Barbara Nowacka i jej zastępczyni, która chyba za to jest odpowiedzialna, Katarzyna Lubnauer, to nie ma takiej potrzeby, żeby dzieci przynosiły do domu zestawy prac domowych, nad którymi siedzą całe godziny. Ja jestem matką dwójki dzieci w wieku szkolnym i widzę naprawdę, jak to wygląda. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że edukacja to nie jest tylko i ten czas edukacji to nie jest tylko i wyłącznie zlęczenie nad podręcznikami, ale to jest też ten etap, kiedy rozwijamy pasję, kiedy szukamy swoich zainteresowań, kiedy odkrywamy w dzieciach różnego rodzaju talenty i uczęszczają choćby z tego powodu na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, to naprawdę wypychanie dzieci jeszcze do domu z całymi grubymi tornistrami prac domowych, a naprawdę często to się tak odbywa, bo nauczyciele nie zdążają zrealizować materiału na lekcji, bo nie zdążają przećwiczyć z dziećmi chociażby zadań matematycznych, to nie tędy droga. Wszyscy mają prawo do odpoczynku, również dzieci uczące się w szkole i do realizowania swoich pasji, odkrywania swoich talentów i musimy iść w tym kierunku, żeby ograniczać zadania domowe, ażeby więcej czasu na merytoryczną pracę, na tłumaczenie rzeczy, na przećwiczenie zadań. Nauczyciele mieli dzieci, mogli realizować to w czasie lekcji, w których, przypomnę, dzieci spędzają bardzo dużo godzin. Łącznie bardzo
pani senator, oddajmy jeszcze głos pani poseł Magdalenie Kołodziejczak w tym zakresie, jeżeli mogę prosić. Pani poseł, to zakaz tych prac domowych to jest dobry ruch, czy wręcz przeciwnie, rodzice będą więcej wydawać teraz na korepetycje?
Ja myślę, że słowo zakaz tutaj jest absolutnie złym słowem, dlatego że chcę przypomnieć tylko, że to w tej chwili trwają prace w ministerstwie dotyczące właśnie korekty podstawy programowej. I cała idea polega na tym, żebyśmy zmniejszyli o około 20% podstawę programową, natomiast nie zmniejszali ilości godzin. I teraz jeśli dzieci nie będą miały obligatoryjnie zadawanych prac domowych, a fakultatywnie albo trochę w innej formule one będą, to wówczas te 20% uwolnionych godzin lekcyjnych pozwoli na powtarzanie materiału, na przepracowanie go zdecydowanie lepiej. I proszę Państwa, no przecież my musimy sobie zdać sprawę z tego, że dzieciaki nasze są niezwykle mądre i one chociażby zadawane wypracowania, rozprawki czy inne tego typu prace domowe, no bardzo często, no najnormalniej w świecie wystarczy wygooglać temat i spisać je z internetu. I w związku z tym chodzi, ja myślę, że tu chodzi o przemodelowanie w ogóle myślenia o kształceniu naszych dzieci. To muszą być absolutnie metody nowoczesne, to musi być dział EDB, to musi być praca zespołowa, praca projektami, a nie tak jak 100 lat temu zadawanie z polskiego wypracowania, z matematyki słupków, a z biologii, nie wiem tam, jakiegoś innego zadania.
Nasza ale pani poseł, pani wie, że uczniowie pracy są teraz sprytni i szukają sobie rozwiązań na przykład sztucznej inteligencji i już zdarzają się takie sygnały, że nauczyciele zgłaszają to, że wypracowanie jest napisane przez ChatGPT. To w tym kierunku mamy pójść?
O tym mówię. No właśnie nie. My mamy pójść właśnie w kierunku rozwijania kreatywności, pracy w zespole, pracy projektowej i zadawania, te lekcje mają być zadawane w zupełnie innej formule. Te dzieci muszą wykazać się kreatywnym myśleniem, natomiast nie właśnie takim biernym korzystaniem z tego, co nam dzisiaj różnego rodzaju rozwój techniki, z tych metod, jakie rozwój techniki nam daje. Także ja jestem przekonana, że bardzo dobrze, że ten temat się zaczął, że my zaczynamy wreszcie zwracać uwagę na nasze przeciążone dzieci, że to są też przecież w końcu żywi ludzie, którzy chcą mieć chwilę czasu dla siebie i w związku z powyższym to też będzie wymagało niezwykłej pomysłowości i pracy wykonanej przez nauczycieli, którzy wypracują takie metody współpracy z dziećmi, które spowodują, że te dzieci będą chciały pewne rzeczy i problemy rozwiązywać, pogłębiać. I to, o czym powiedziała pani senator, dajmy szansę im rozwijać swoje talenty, bo przecież jeśli ktoś nie jest wybitny z matematyki, to on nigdy nie będzie wybitny, ale z kolei nie dajemy przez to, że on musi ileś tych zadań z matematyki zrobić, nie dajemy mu szansy na to, żeby on się rozwinął, chociażby w dziedzinie biologii, którą uwielbia i którą się interesuje. Także ja myślę, że to jest
to bardzo dobry. Jak ja patrzę na to wszystko, co się teraz dzieje, to trochę żałuję, że się tak wcześnie urodziłem, bo ja nigdy nie lubiłem, prawda, prac domowych odrabiać, a teraz byłoby zupełnie lepiej. A tak jeszcze króciutko po jednym zdaniu, pani poseł Kołodziejczak i pani senator, jedno pytanko jeszcze mam. Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Bo teraz jest.
Ja
też nie zdawałem matury z matematyki, tylko z historii. I pytam, czy powinna być obowiązkowa. Ja też żyję. Pani poseł, powinna być, czy nie?
Ja chcę powiedzieć, że też nie zdawałam i muszę powiedzieć, że świetnie prowadzę gospodarstwo domowe, doskonale zarządzałam gminą. Nigdy nie miałam manka, w związku z tym świat się nie zawalił.
Czyli pani jest za tym, żeby to było fakultatywne. Dobrze, pani senator, jeszcze zanim oddamy panu posłowi głos, proszę bardzo, króciutko.
Ja jestem też za tym, żeby to było fakultatywne. Natomiast jeszcze dodam jedną rzecz odnośnie tych prac domowych, bo to, co powiedziała pani poseł odnośnie tego, że tak coraz częściej dzieci korzystają ze sztucznej inteligencji, czy znajdują rozwiązania w internecie, to jest prawda. Nie wszystkie dzieci, przypomnę, mają dostęp do takich narzędzi, więc w związku z tym jest im trudniej uzyskać ocenę potem albo w ogóle odrobić takie zadanie, ale bardzo istotne jest też to, że bardzo często dzieciom w odrabianiu zadań domowych pomagają rodzice albo inne wynajęte do tego osoby. I naprawdę cała masa jest dzieci takich, którym rodzice nie pomogą, bo albo pracują popołudniami, albo nie mają takiego zasobu wiedzy też, żeby móc z dziećmi lekcje odrabiać.
Przyznaję pani senator rację, odpadłem na drugiej klasie ogólniaka, to prawda, z matmy.
Zniesienie prac domowych też moim zdaniem w sposób znaczący wyrównuje szanse edukacyjne pomiędzy dziećmi z rodzin, w których są zasoby na to, żeby pomagać, uzyskiwać dobre oceny z zadań domowych, a pomiędzy dziećmi, które są z rodzin uboższych, gdzie tych zasobów takich nie ma. Praca powinna się odbywać na lekcji, nawet prace pisemne, długie wypracowania też można pisać na lekcji, więc naprawdę można uczyć się w trybie wyłącznie szkolnym.
Pan poseł lubił prace domowe, czy nie? Lubił, bo pan podobno był kujonem. Słyszałem taką opinię.
Trzeba było prac domowych zadawać. Sam faktycznie się dosyć intensywnie uczyłem. Natomiast wracając do tego tematu, trzeba wprost powiedzieć, szkoła tego typu radykalnych ruchów nie odbierze dobrze. To znaczy ułożenie prac domowych na nowo i odpowiednie limity czasowe, tego, ile tego powinno być. Oczywiście to jest temat do dyskusji, tylko to jest temat dużo trudniejszy i dużo łatwiej jest politycznie komuś powiedzieć, że zakażemy prac domowych, co moim głębokim przekonaniu jest niezgodne z przepisami dotyczącymi wolności nauczania, sposobu nauczania, form nauczania. To są przepisy konstytucyjne. A druga kwestia, że my chcemy mieć społeczeństwo ambitne. Jeżeli chcemy być ambitni, mieć faktycznie państwo, które jest nowoczesne, to wysiłek pewien też w edukację musi być włożony.
Nie tylko utrzymał matury z matematyki, czy nie?
Tak, utrzymałbym maturę z matematyki. Oczywiście na poziomie podstawowym. Uważam, że każda osoba, która chce iść na studia, powinna elementarz taki matematyczny znać. To jest po prostu dobre dla każdego każdego obywatela, który chce być wykształcony. Oczywiście to nie musi być matematyka zaawansowana, nie wiem, całki i tak dalej, prawda? Tego nie ma zresztą na maturze podstawowej. W związku z tym, no, wujek Google wbrew pozorom nie wystarczy na wszystkie problemy w przyszłości.
Pani poseł Kołodziejczak, proszę bardzo.
No właśnie. Ja jeszcze tylko chciałam dodać jedno zdanie, bo pan tutaj mówi, że to jest taka radykalna zmiana, mówię do pana posła Millera, a tymczasem proszę przypomnieć sobie przez sekundę likwidację gimnazjów. To dopiero była potworna rewolucja, gdzie postawiono wszystko na głowie w bardzo krótkim czasie i nikt nie zastanawiał się, że to jest absolutnie rozwalanie całego systemu edukacyjnego. Przecież pamiętamy to, co się wtedy działo. Natomiast tutaj ja tylko chcę uspokoić, że już w tej chwili trwają prace nad redukcją, nad zmniejszeniem podstawy programowej. Od 1 kwietnia, kiedy ten czas spędzany przez dzieciaki w szkole jest trochę luźniejszy, zaczynają się już wycieczki powoli, podsumowania jakieś, w związku z tym to jest bardzo dobry moment, żeby już ograniczyć zadawanie obowiązkowych prac. Przypomnę, że fakultatywne zostaną, a od 1 września po całym szeregu konsultacji, być może po wprowadzeniu pewnych korekt do pierwotnego pomysłu, wprowadzimy ten nowy system. Przecież są też mamy bardzo dużo przykładów właśnie szczególnie tutaj w edukacji skandynawskiej, gdzie dzieciaki nie są obciążane pracami domowymi, a my mimo to osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Więc nasze dzieci nie są wcale...
Pani poseł, a jedno pytanie, a proszę powiedzieć, czy nie należałoby zajrzeć do tego programu, na przykład z matematyki, jak już się jej trzymamy, bo ja popytałem swoje córki, jedna ma 17, druga ma 13 lat. 70% koleżanek i kolegów musi korzystać z korepetycji. Pani wie, jak się te korepetycje odbywają. To są często po prostu, to jest po prostu często szara strefa. Może coś z tym zrobić? 70%, to nie jest reprezentatywne badanie oczywiście, ja pytałem swojej najbliższej rodziny, bo taki mam dostęp, ale myślę, że mniej więcej połowa dzieciaków gdzieś tam musi szukać pomocy, żeby sobie z tą matematyką na poziomie szkoły podstawowej końcówki 7-8 klasy poradzić, czy też w liceum, czy technikum.
Wie pan, no, poruszył pan tutaj niezwykle ważny problem i takie ogromne przed nami stojące wyzwanie, dlatego, że znowu musielibyśmy wrócić do naszej pierwszego elementu dyskusji, czyli wynagradzania. I o tym wszyscy tutaj po trosze powiedzieliśmy, że my musimy przyciągać do zawodu nauczyciela naprawdę osoby świetne, świetnych fachowców. I teraz ja mam tutaj na terenie, tutaj gdzie mieszkam, jest szkoła, w której jest matematyczka i od niej dzieci zdają kapitalnie w ilości około 98% egzaminy do różnych
szkół. A ta pani zarabia więcej niż jej koledzy, którzy uczą gorzej, czy nie?
Nie, ale
no to właśnie może należy tak to skonstruować regulamin wynagradzania, żeby najlepsi nauczyciele zarabiali najwięcej, a ci słabsi może po prostu odchodzili z zawodu.
Ja myślę, że tu przede wszystkim też rewizji wymaga metodyka nauczania, kształcenie nauczycieli, a więc przed nami jest ogromna ilość wyzwań, które musimy zrealizować, żeby mieć nowoczesne społeczeństwo, świetnie wykształconych młodych ludzi. Natomiast to, o czym też tutaj mówiliśmy, że na matematyka na poziomie podstawowym i pewnie ten poziom podstawowy będzie trzeba też przeanalizować, czy to jest rzeczywiście podstawowy, no bo podstawy na matematyki, no każdy musi mieć, musimy potrafić liczyć procenty i inne tam elementy rachunkowości. Natomiast...
Pani poseł, bo nie zdążymy z podsumowaniem, a chciałem pani senator Górskiej jeszcze oddać dwa zdania. Jeżeli pani... Przepraszam, że przeszkadzam, ale po prostu czas nam się kończy. Pani senator Górska, dwa słowa podsumowania. Poproszę.
No, ja się zgadzam z tym, że te wszystkie ruchy, które wykonujemy w systemie edukacji, one muszą być ze sobą powiązane. Musimy naprawdę zacząć uczyć dzieci podstaw plus w tym świecie, w którym żyjemy, przekazać im wiedzę, jak zdobywać informacje teraz, w świecie, w którym wiedza jest dostępna, jak weryfikować informacje, które są prawdziwe, a które wprowadzają w błąd. Tak? My nie mieliśmy takich narzędzi. Trzeba było chodzić do bibliotek, żeby pogłębić swoją wiedzę i siedzieć w leksykonach, encyklopediach. Dzisiaj ta wiedza jest dostępna. Uczmy korzystania z niej. Nie każmy dzieciom wkuwać czegoś na pamięć wszystkich dat, nie wiem, najważniejszych wydarzeń wojny polsko-szwedzkiej, tak jak my się uczyliśmy, bo to jest do sprawdzenia w ułamku sekundy tak naprawdę, tak? Ale uczmy dzieci tego, żeby wiedziały, jak z wiedzy korzystać, jak ją zdobywać, żeby wiedziały oczywiście najważniejsze podstawowe rzeczy z wiedzy ogólnej, żeby umiały rozwinąć swoje kompetencje i pasje w kierunkach, w których mają zdolności. I moja obawa jest taka, że i to wiem, bo widzę po różnych osobach, że czasami na przykład gorszy wynik z tej matury, z matematyki zamyka bardzo zdolnym dzieciom w innej dziedzinie szansę na dostanie się na dobre studia, na przykład w historii, na przykład w historii sztuki i tak dalej.
Pani
i tak
senator,
dalej.
I jeszcze ostatnie zdanie musimy oddać panu posłowi Millerowi. Pani jest za zmianą, żeby matematyka nie była obowiązkowa na maturze, to już wiemy. Pan poseł Miller, proszę bardzo, ostatnie dwa zdania.
Powiem tyle, jeżeli chodzi o edukację i szkolnictwo, to jednym z ważniejszych elementów jest kwestia dokształcania programów rozwijających dla nauczycieli i na tym bym się skupił, a nie na ograniczaniu prac domowych, bo dla nauczycieli myślę, że też byłoby to przydatne i oni by też się cieszyli, gdyby o nich zadbać pod kątem takiego osobistego rozwoju.
A ja do tych zmian mogę nie dotrwać, bo za chwilę nasz prowadzący, realizujący program nas mnie udusi za przekroczenie czasu. Magdalena Kołodziejczak, Koalicja Obywatelska, dziękuję bardzo. Senator Anna Górska,
dziękuję,
Lewica i poseł Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Przemek Woś. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.